Tu Paryż, Szeryfi, niedziela 15 października, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Andrea Kunowa i technik Janik. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Na wstępie skrót głównych wiadomości. Korea Północna potępia sankcje ONZ jako metodę gangsterską, ale daje do zrozumienia, że mogłyby powrócić do negocjacji sześciostronnych. Prezydent Iranu Ahmadinejad ponownie deklaruje, że jego kraj nie ugnie się pod międzynarodową presją dotyczącą jego programu nuklearnego. Prezydent Syrii zapewnia o swojej woli współpracy we wdrażaniu rezolucji 1701 ONZ w sprawie Libanu. OPEC, organizacja producentów ropy naftowej, nosi się z zamiarem ograniczenia wydobycia, by zapobiec dalszemu spadkowi ceny ropy. Za chwilę pełne wydanie wiadomości dziennika, następnie nadamy przegląd tygodników w redakcji Marka Brzezińskiego oraz magazyn europejski przygotowany przez Sylwię Gibbs. Dalsze pozycje dzisiejszego programu to kronika religijna Anny Bernhardt, rogatki paryskie Kataryny Zawickiej, magazyn Polska we Francji, w którym Anna Rzeczycka rozmawiać będzie ze specjalistką od ikon Magdaleną Dylewską i wreszcie magazyn muzyczny Piosenka jest dobra na wszystko w redakcji Agnieszki Kumor. Tu Paryż, Szeryfi, oto wiadomości. Pierwsza reakcja Korei Północnej na sankcje uchwalone wczoraj jednomyślnie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ była histeryczna. Ambasador tego kraju potępił, cytuję, gangsterskie metody i przymusowy charakter rezolucji pomijającej fakty, że Stany Zjednoczone same są nuklearnym zagrożeniem. Koniec cytatu. Ale te oratorskie popisy charakterystyczne dla przedstawicieli Korei Północnej nikogo nie wzruszają. Oczekuje się od Pchenjanu konkretniejszych odpowiedzi. Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Aleksandr Aleksiew powrócił właśnie z Pchenjanu z wiadomością, że tamtejszy rząd po przestudiowaniu rezolucji podejmie decyzję łącznie z kwestią powrotu do sześciostronnych negocjacji. Chodzi o zawieszone przed rokiem przez stronę północno-koreańską negocjacje dotyczące wstrzymania programu nuklearnego w zamian za pomoc zagraniczną, prowadzone z udziałem Rosji, Chin, Japonii, Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Rosyjski wiceminister sprecyzował, że strona północno-koreańska podkreślała, iż te negocjacje powinny być kontynuowane i że cel, jakim jest całkowita denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego, pozostaje aktualny. Wszelako Aleksiew wyraził powątpiewanie co do tego, czy Korea Północna będzie rzetelnym rozmówcą. Po uchwaleniu przez Radę Bezpieczeństwa tej rezolucji noszącej numer 1718 posypały się wyrazy satysfakcji ze zdecydowanego przesłania wobec Korei Północnej, przede wszystkim z Korei Południowej i Japonii, a także Australii, USA i krajów europejskich. Unia Europejska widzi w tym dobry sygnał na przyszłość, także w odniesieniu do negocjacji z Iranem. Przypominam, że rezolucja nakłada na Koreę Północną embargo na broń i związany z nią sprzęt, wszelkie materiały związane z technologią nuklearną i przemysłem rakietowym, a także na towary luksusowe. Co więcej, nakazuje międzynarodową inspekcję wszelkich ładunków wysyłanych do Korei Północnej lub pochodzących z tego kraju. Jak wyjaśniała Condoleezza Rice, pozostaje jeszcze do ustalenia wiele szczegółów dotyczących tej kontroli, bo Chiny na przykład nie zamierzają jej stosować w obawie przed zaognieniem stosunków w regionie. Wyraziła ona jednak przekonanie, że i Chiny mają interes w tym, by nie dopuścić do rozprzestrzeniania niebezpiecznych materiałów. Tu Paryż, RFI. Sprawa rezolucji ONZ przeciw Korei była bacznie obserwowana w Iranie i tradycyjnie już docierają stamtąd równocześnie przeciwstawne sygnały. Rzecznik MSZ-u w Teheranie poinformował, że propozycja Iranu, by we wzbogacaniu uranu na jego terytorium uczestniczyły przedsiębiorstwa zagraniczne, co miałoby niby gwarantować kontrolę, dalej jest aktualna. Natomiast prezydent Ahmadinejad na spotkaniu z irańskim Towarzyszeniem Inżynierów oświadczył, że presje i groźby odnośnie irańskiego programu nuklearnego w żaden sposób nie wpłyną na determinację Iranu i jego narodu. Równocześnie jeden z deputowanych odgrażał się, że w razie jakichkolwiek sankcji ograniczone zostaną przez Iran kontrole inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W Iraku jak co dzień śmiertelne żniwo. 11 osób zginęło w 5 zamachach w Kirkuku, 7 w Bagdadzie. W zamachu na konwój pani Hali Mohamed Shaker, odpowiedzialnej za sprawy finansowe w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Ona sama ocalała. Amerykanie stracili od piątku 6 żołnierzy. Jedna z odnóg Al-Kaidy w Iraku ogłosiła za pośrednictwem kasety nadanej przez Al Jazeera powstanie, cytuję, Islamskiego Państwa Irackiego. Ma to być odpowiedź na przyjęcie przez iracki parlament uchwały o federacji. Nie brakło też zamachów w Afganistanie, nieopodal Heratu, a także w Kandaharze i w Hoście. W sumie zginęło 7 osób. Zachodnie agencje więcej miejsca poświęcają jednak porwaniu przez nieznanych sprawców włoskiego fotografa Gabriele Torsello w okolicy Kandaharu. Sześciu cywilów odniosło rany ubiegłej nocy w Bejrucie w budynku stojącym naprzeciw siedziby ONZ i rządu ostrzelanym z granatnika. To pierwszy tego rodzaju incydent w dzielnicy budynków rządowych i dyplomatycznych w Bejrucie. Powracający z wizyty w Damaszku szef hiszpańskiej dyplomacji Moratinos oświadczył, że otrzymał od Syrii pozytywną odpowiedź w sprawie współpracy na rzecz wdrożenia rezolucji 1701 Rady Bezpieczeństwa i to we wszystkich jej aspektach. Jest to dosyć zdumiewające oświadczenie, bo rezolucja zakłada m.in. całkowite rozbrojenie Hezbollahu. Można wiązać to oświadczenie głównie z faktem, że Syria zachowuje dobre stosunki z Hiszpanią. Dodajmy, że Włochy przekazały dziś Niemcom dowództwo morskiego UNIFIL-u, czyli Międzynarodowej Eskadry Okrętów Wojennych pilnujących wybrzeży Libanu w celu uniemożliwienia dozbrajania wspomnianego Hezbollahu. Izraelskie Ministerstwo Obrony zapowiada nasilenie operacji wojska w strefie Gazy. Według informacji wywiadu izraelskiego przemycono ostatnio dla Hamasu pewną ilość przenośnych rakiet ziemia-powietrze i kilkadziesiąt wyrzutni rakiet przeciwczołgowych, które mogą zagrażać siłom izraelskim. Tu Paryż, RFI. Nie ustają manifestacje pamięci i hołdu dla Anny Politkowskiej, niezależnej rosyjskiej dziennikarki zamordowanej w poprzednią sobotę w Moskwie. Dzisiaj kilkaset osób manifestowało w Petersburgu pod hasłem Rosja bez korupcji. Na jutro zapowiedziano liczne manifestacje w całej Rosji. Związek Dziennikarzy Rosyjskich zapowiedział zaś na 19 i 20 października specjalne wydanie pisma poświęconego Annie Politkowskiej w nakładzie 100 kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy, które będą rozdawane przez organizacje pozarządowe. Dodajmy jeszcze, że wczoraj w Księgarni Polskiej w Paryżu przy bulwarze Saint-Germain odbył się Wieczór Pamięci Annie Politkowskiej zorganizowany przez wydawnictwo Noir sur Blanc i jego filię Buchet-Chastel. Ta ostatnia oficyna jest francuskim wydawcą pisma Politkowskiej. Czytano jej teksty po rosyjsku, po francusku i po polsku. OPEC, organizacja większości producentów ropy naftowej, zapowiada posiedzenie od środy do soboty w Doha w Katarze, na którym miałyby zapaść decyzje o zmniejszeniu wydobycia ropy o około miliona baryłek dziennie, czyli około 3% obecnego wydobycia. Wiąże się to z gwałtownym spadkiem ceny ropy z ponad 80 do poniżej 60 dolarów za baryłkę. Producenci są zaniepokojeni możliwością dalszego gwałtownego spadku ceny ropy naftowej. Prezydent Francji Jacques Chirac telefonował wczoraj do premiera Turcji, by wyrazić swą dezaprobatę dla francuskich deputowanych i ich uchwały o karalności negacji ludobójstwa Ormian. Jakkolwiek prezydent Francji nadal uważa, że uznanie przez Turcję kwalifikacji masakry Ormian w 1915 roku jako ludobójstwa jest jednym z warunków przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej, oświadczył on jednak, że rozumie i podziela reakcje i uczucia tureckiej opinii publicznej. Podobne pozornie wewnętrznie sprzeczne stanowisko wyraził armeński minister spraw zagranicznych Vartan Oksanian w wywiadzie dla szwajcarskiego dziennika NCC. Fakt, że Turcja dotąd nie potępiła tych wydarzeń, mówił, stanowi faktyczne przedłużenie ludobójstwa. Ale jako minister spraw zagranicznych muszę patrzeć w przyszłość i szukać sposobów ustanowienia normalnych stosunków z Turcją. W najbliższy wtorek ludność Stanów Zjednoczonych przekroczy liczbę 300 milionów mieszkańców. Tak wynika z wyliczeń demografów. Na silny wzrost demograficzny w USA składa się zarówno przyrost naturalny, jak i imigracja, legalna lub nielegalna. To też nie sposób przewidzieć, czy 300-milionowym mieszkańcem stanie się noworodek czy dorosły przybysz. Trzeba było zaledwie 39 lat na zwiększenie ludności USA o 100 milionów ludzi. Dokładnie przeciwne zjawisko obserwuje się na Ukrainie, gdzie i przyrost naturalny jest ujemny, i emigracja silna. 10 lat temu ludność Ukrainy szacowano na 52 miliony, dziś 46 milionów 700 tysięcy. Liczbę Ukraińców pracujących obecnie poza granicami, najczęściej na czarno, ocenia się na 3 do 5 milionów. Ale większym problemem jest spadek tzw. dzietności. Wynosi on zaledwie 1,2 dziecka na każdą kobietę. Dla prostej reprodukcji ludności trzeba by współczynnik ten wynosił 2,2. Papież Benedykt XVI dokonał dzisiaj kanonizacji czworga duchownych, dwojga włoskich, jednego Meksykanina oraz francuski, matki Teodory Guérin, która w 1839 roku założyła kongregację w amerykańskim stanie Indiana w środowisku pionierów. Kongregacja ta istnieje do dzisiaj. Jutro Benedykt XVI wystąpić ma z orędziem do Polaków w rocznicę wyboru Jana Pawła II na tron Piotrowy. Dodajmy jeszcze, że według włoskiego dziennika La Stampa pojawiły się nadzwyczajne perspektywy dla wizyty papieskiej w Rosji. Dziennik donosi, że 2 października kardynał Dionigi Tettamanzi spotkał się z patriarchą Aleksym II, głową rosyjskiego kościoła prawosławnego, któremu podobno bardzo dogodził, wyrażając żal za prozelityzm kościoła katolickiego w Rosji, szczególnie ze strony duchownych polskich. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Były to wiadomości dziennika. Czas na przegląd tygodników, którego dokona Marek Brzeziński.
Weźmy do ręki tygodniki z nacykwane i zajrzyjmy do spisu treści. Najpierw te lżejszego kalibru. Gala, People, Voice zajmują się życiem prywatnym gwiazdy ekranu i parkietu. Rozwód Gerarda i Elisabeth Depardieu, Tony Parker, najlepszy koszykarz francuski występujący w amerykańskiej nadlidze w NBA. Plotki, ploteczki o tych naprawdę znanych, czy też i o tych, co to jak mawiał Mel Brooks, cieszą się w swoim miasteczku światową sławą. Zajrzyjmy i do poważniejszych tygodników. Oto L'Express. Obszerny wywiad z Luciem Ferrim, kiedyś ministrem edukacji, ale tak naprawdę jednym z bardziej znaczących współczesnych filozofów. Jak wygląda szczęście oczyma filozofa? Oto temat rozmowy. L'Express pisze o rzezi Ormian przez Turków i stanowisku w tej sprawie Francji. O tym, co kryje się za walką z papierosami na początku przyszłego roku, bowiem wchodzą zakazy palenia papierosów w miejscu publicznym. A dalej, nuklearny arsenał Korei Północnej, zamordowanie rosyjskiej dziennikarki Anny Politkowskiej i przeniesienie na ekrany kin życia królowej Elżbiety II. Te trzy tematy znajdujemy również w lewicowym Le Nouvel Observateur i w Le Point. Ten ostatni, nie kryjący swych centroprawicowych poglądów tygodnik, pisze również o nowym stylu politycznym, jaki lansuje minister spraw wewnętrznych i jeden z głównych kandydatów tej strony sceny politycznej na fotel prezydenta Francji w przyszłorocznych wyborach, Nicolas Sarkozy. Le Point przynosi również obszerną listę tych wszystkich, którzy chcieliby ściąć Sarkozy'ego z nóg, którzy życzą sobie jego upadku i są przerażeni jego poglądami. W tym samym tygodniku znany ekonomista, filozof i pisarz Jacques Marseille, autor druzgocącej książki o państwie francuskim zatytułowanej Wielki Utracjusz, zajął się mitem darmowych studiów. Le Point pisze również o tym, czego się boi Belgia, to w kontekście wyborów miejskich, oraz o tym, do jakiego stopnia podwyższenie się temperatury na naszym globie o 2 stopnie całkowicie zmieni nasze życie. Artykuł ilustrowany jest fotografią Kilimandżaro. Kilkanaście lat temu zdobiła tę najwyższą górę Afryki obfita czapa śniegu. Dzisiaj została z niej ledwo widoczna biała kryza. Z tematów, o jakich nie piszą inni, w Le Nouvel Observateur wpada w oko obszerne dossier na temat nowych rewelacji w sprawie narodzin psychoanalizy. A że jest to ulubiony przez Francuzów kierunek psychologii, to sukces u czytelników zagwarantowany. Także w Le Nouvel Observateur natrafiamy na komentarz na temat niewyłączonych kamer i mikrofonów, które stały się przyczyną skandali politycznych z udziałem Jacquesa Chiraca, Ferencza Gurczaniego czy Tony'ego Blaira w rolach głównych, no i oczywiście George'a W. Busha. Przyjrzyjmy się teraz, co francuscy dziennikarze i obserwatorzy rosyjskiej sceny politycznej sądzą o zamordowaniu Anny Politkowskiej. L'Express nazywają kobietą, która rzuciła rękawice Putinowi. Politkowska była uosobieniem niezależności prasy. Wysoko niosła płomień wolności w krajobrazie rosyjskiej prasy zrównanej kremlowskim walcem normalizacji. Jej życiową misją było poszukiwanie prawdy. W sobotę 7 października, w dniu urodzin Władimira Putina, zastrzelono ją z pistoletu z tłumikiem. Jedna kula w pierś, jedna w łopatkę, ta trzecia w głowę. Zabójca znał kod przy wejściu do budynku, w którym mieszkała. Broń porzucił na miejscu zbrodni. Morderstwo na zlecenie, perfekcyjnie zaplanowane i przeprowadzone. Czytamy na łamach Le Point, które szczegółowo opisuje karierę dziennikarską tej urodzonej w Nowym Jorku córki radzieckich dyplomatów. Dziennikarki, która stała się bezlitosnym demaskatorem okrucieństwa i brutalności Rosji w Czeczenii i przeżartej korupcją władzy Kremla. W Czeczenii była 50 razy zatrzymana przez FSB, dawną KGB, czyli pracodawcę Putina, czuła na plecach lufy. Pisała o torturach i o zabójstwach, o ciągłym terrorze, jaki sieją Rosjanie w Czeczenii. Krytykowała nowy imperialny i neosowiecki patriotyzm Putina. Nie bała się mówić o ekstazie, w jaką wpadają rządzący Rosją, o szaleńczym upojeniu władzą, prowadzącym do niszczenia wszystkiego, co na drodze, i do upodlenia innych, a wszystko to w majestacie całkowitego bezprawia. Chciała się podjąć mediacji z porywaczami przetrzymującymi zakładników w teatrze w Moskwie, a gdy władze rozkazały użyć gazów trujących, domagała się sprawiedliwości dla ofiar, tak jak dla matek dzieci poświęconych z zimną krwią przez władze rosyjskie w czasie szturmu na zajętą przez porywaczy szkołę w Wiesłaniu. Nie widziała na własne oczy tej tragedii, bo natychmiast po wyjściu z samolotu przewieziono ją do szpitala, po tym jak jej podano zatrutą herbatę. W redakcji Nowej Gazety, w której pracowała, nikt nie ma wątpliwości, że zabójstwo Anny Politkowskiej ma charakter polityczny. W szeregach armii i służb specjalnych miała tabuny wrogów, po tym jak ich demaskowała w swoich artykułach. Także do nich zaliczał się nominowany przez Putina na zarządcę Czeczenii Ramzan Kadirow. Pisała o przywłaszczeniu przez niego pieniędzy, o stosowaniu przez jego ludzi tortur. Zginęła niemal w przededniu opublikowania kolejnego artykułu o zbrodniach, w jakich on osobiście brał udział, ten prorosyjski namiestnik Czeczenii. Po zabójstwie policja, zasłaniając się dobrem śledztwa, zabrała z jej mieszkania wszystkie dokumenty, artykuły oraz twardy dysk z jej komputera. L'Express podkreśla, że ile na całym świecie zamordowanie Anny Politkowskiej wywołało powszechne potępienie, to Kreml zachował w tej sprawie głębokie milczenie. Nazajutrz po zabójstwie Putin przewodniczył posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Rosji. Dziennikarzom po spotkaniu nie powiedział ani słowa na temat Anny Politkowskiej. Ulica wie swoje. Kilkuset manifestantów na placu Puszkina niosło transparent z napisem: Putin, zamordowałeś wolność słowa. Odpowiesz za wszystko. Czytamy na łamach francuskiego tygodnika L'Express, który pisze na koniec, że Putin zdeptał wolność prasy. Duma na jego rozkaz uchwaliła antydemokratyczne ustawy ograniczające swobodę wypowiedzi. Ksenofobia i rasizm triumfują. Za ujawnienie prawdy o putinowskim absolutyzmie, na który Zachód przymyka oczy, starając się tego nie widzieć, Anna Politkowska zapłaciła życiem. Czytam w L'Express, na łamach którego felietonie poświęconym tej zbrodni Bernard Guetta pisze, że to zabójstwo jest świadectwem, iż do Moskwy znów zawitała dyktatura, chociaż tym razem nie komunistyczna. Jest to z każdym dniem coraz bardziej brutalna w swym postępowaniu dyktatura policyjna, którą dowodzi były agent KGB. Guetta nie zaprzecza, iż Putin cieszy się w Rosji popularnością, bo Rosja, mając dosyć demokracji, wybiera dyktaturę, a to dlatego, iż nie mogą już patrzeć na złodziejstwo, jakie panoszyło się za Jelcyna, kiedy to na prywatyzacji fortuny zbijali byli aparatczycy komunistyczni. Kiedy Putin kąpie w krwi czeczeńskie powstanie separatystów walczących o niepodległe państwo, to wychodzi naprzeciw powszechnym pragnieniom i oczekiwaniom społeczeństwa rosyjskiego. Rosjan nie szokuje krucjata przeciwko Gruzji, bo naród nie chce, aby to, co dawniej należało do Rosji, teraz stało się strefą wpływów amerykańskich. Anna Politkowska była ostatnim kamyczkiem, który powodował zgrzyty w putinowskiej maszynerii, pisze Bernard Guetta na łamach tygodnika L'Express. Zabójstwo rosyjskiej dziennikarki Le Point określa zamordowaniem prawdy. Tygodnik nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że było to zabójstwo z przesłanek politycznych. Annę Politkowską na łamach Le Point wspomina inna Anna Niwa. Obydwie należały do nielicznych dziennikarzy, którym udało się przeniknąć przez kordon strzegący dostępu do Czeczenii. Kolejnym z tej grupy jest Andrzej Babicki, który schronił się w Pradze, aby uniknąć losu, jaki spotkał Annę Politkowską. Autorka artykułu wspomnieniowego w Le Point pisze, że Politkowska nie kryła strachu, ale twierdziła, że już tak głęboko weszła w czeczeńską tragedię, tylu ludzi odwiedzają codziennie w redakcji, aby opowiedzieć o straszliwych przeżyciach, jakie stały się ich udziałem z rąk Rosjan, że nie można się już z tego wycofać. Bali się jej nie tylko skorumpowani politycy rosyjskiej administracji, bały się jej nie tylko prorosyjski namiestnik Czeczenii, ale bali jej się także inni dziennikarze, stąd nie zapraszano już jej do programów telewizyjnych. Bo wypowiadane cicho słowa rozlegały się grzmotem gromu, czy tam w Le Point, gdzie także znajdujemy i takie słowa pisane przez znanego filozofa, publicystę, dziennikarza Bernarda Henri Lewiego, który uważa, że ta zbrodnia to hańba dla Putina, hańba dla jego reżimu zabójców i hańba dla tych wszystkich w Europie, którzy stojąc w obliczu uzależnienia naszej gospodarki od rosyjskiego gazu, nic nie zrobili, aby zapobiec temu, by agent KGB został prezydentem Rosji.
Przeglądu tygodników dokonał Marek Brzeziński. Słuchają Państwo Radio France International. Zapraszamy teraz do wysłuchania magazynu europejskiego autorstwa Sylwii Gibbs.
Dyrektywa usługowa przypomina hydra, której stale odrastają kontrowersyjne macki. Wydawałoby się, że po kompromisie osiągniętym najpierw w Parlamencie Europejskim, potem w Radzie, złożonej z przedstawicieli 25 państw członkowskich, nic nie powinno stać na przeszkodzie w ostatecznym uchwaleniu dyrektywy przez eurodeputowanych. Okazuje się, że tak nie jest, mówi Piotr Zalewski, rzecznik prasowy Parlamentu Europejskiego.
Dyrektywa usługowa właśnie pod koniec jesieni wróciła do parlamentu na tak zwane drugie czytanie. Jest to moment, w którym parlament po raz drugi będzie rozpatrywał dyrektywę, a tym razem skoncentruje się na tych poprawkach, które do treści dyrektywy usługowej chciałaby dodać Rada. Rada Unii Europejskiej zawarła kompromis, już chyba można określić jako słynny, w sprawie dyrektywy usługowej wcześniej, w tej jesieni. I teraz Parlament Europejski ma za zadanie rozpatrzyć ten kompromis i przedstawić serię poprawek, które oczywiście Parlament jako cały podczas sesji plenarnej może też przyjąć lub odrzucić. Tylko podczas drugiego czytania Parlament, jeśli chce przyjąć poprawki, to musi zrobić to wyłącznie większością 2/3 głosów.
Czy należy się spodziewać zmiany tekstu dyrektywy, czy jeszcze jakichś poprawek, czy w ogóle to już jest ostateczna jej forma?
Poprawki zostały złożone przez wielu deputowanych, między innymi przez panią Gebhardt, która jest sprawozdawcą dyrektywy usługowej tutaj w parlamencie. Złożono teraz na poziomie komisji IMCO, czyli Komisji do Spraw Rynku Wewnętrznego, 43 poprawki. Będą one rozpatrywane przez komisję. Głosowanie odbędzie się bodajże 23 października, a głosowanie na sesji plenarnej odbędzie się w listopadzie. Ale już teraz były sygnały podczas spotkania Komisji Parlamentarnej do Spraw Rynku Wewnętrznego i członków Rady Unii Europejskiej oraz Komisji, że niektóre z tych poprawek są, czy też wydają się być, dla Rady i dla Komisji nie do zaakceptowania, ponieważ, jak zwracali uwagę przedstawiciele zarówno Rady, jak i Komisji, podważają one ten, jak to oni określili, bardzo delikatny kompromis, który został osiągnięty przez wszystkie 25 państw członkowskich.
A czy znamy szczegóły, w jakiej mierze, w jakim punkcie podważają one właśnie ten kompromis?
No, myślę, że to jest jakby za wcześnie na to, żeby o tym mówić. Jeszcze Rada i Komisja nie wyraziły się jasno co do zawartości każdej z poprawek. Tego można się spodziewać na następnym spotkaniu.
Przypomnijmy, że od początku dyrektywa usługowa wzbudziła silne opory w społeczeństwach tzw. Starej Unii i była jedną z przyczyn odrzucenia traktatu konstytucyjnego przez wyborców francuskich. Obawiano się konkurencji firm z nowych krajów, której symbolem stał się polski hydraulik. Eurodeputowani uchwalili w pierwszym czytaniu złagodzoną wersję dyrektywy. Swobodny przepływ usług, jeden z filarów funkcjonowania unijnego jednolitego rynku, został obwarowany szeregiem zastrzeżeń. Polski hydraulik może wprawdzie w zasadzie bez przeszkód otworzyć firmę w każdym kraju członkowskim, ale musi przestrzegać przepisów tego kraju, a nie, jak w pierwszej wersji, przepisów polskich. Każdy kraj członkowski będzie miał prawo wprowadzić ograniczenia. Ale, i tu wkraczamy w nowy etap, będzie musiał te ograniczenia zgłosić Komisji Europejskiej wraz z uzasadnieniem, dlaczego zostały podjęte. Tak postanowiła Rada, rozważając projekt dyrektywy poprawionej przez eurodeputowanych. Jak wynika z wypowiedzi Piotra Zalewskiego, po poprawkach Rady nastąpiły nowe poprawki Parlamentu. Dyrektywa usługowa to jedna z najtrudniejszych do uchwalenia regulacji Unii Europejskiej. Komisja Europejska postanowiła ze swej strony zająć się usługami zdrowotnymi, które należą do długiej listy usług niepodlegających, jak tego chcą eurodeputowani i Rada, dyrektywie usługowej. Czy pacjent ma prawo swobodnego leczenia się w innym kraju członkowskim i otrzymywania zwrotu kosztów za leczenie we własnym kraju? Europejski Trybunał Sprawiedliwości kilkakrotnie rozstrzygnął tego rodzaju spory na korzyść pacjentów. Komisja Europejska postanowiła przeprowadzić konsultacje i na ich podstawie opracować dyrektywę dotyczącą mobilności pacjentów, jak najbardziej na czasie w roku mobilności pracowników. W czwartek 12 października zakończył się Europejski Tydzień Regionów i Miast, jedna z największych imprez Unii Europejskiej. Czwarte w historii Unii Open Days odbyły się pod hasłem Inwestować w regionach i miastach Europy na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W konferencjach i warsztatach uczestniczyło ponad 5 tysięcy przedstawicieli sektorów publicznych, prywatnych i bankowych. Przyjechali przede wszystkim przedstawiciele 135 regionów i miast z 27 krajów Unii, wliczając Bułgarię i Rumunię. Wielkie święto Open Days to jednak tylko epizod w stałej działalności regionów na rzecz rozwoju gospodarczego dzięki inwestycjom. Biura informacyjne regionów europejskich w Brukseli starają się tę działalność pobudzać w ramach struktur takich jak na przykład Bepolux, belgijsko-polsko-luksemburska izba handlowa, mówi wicemarszałek województwa opolskiego Józef Kotyś.
Województwo opolskie ma swoje małe biuro w Brukseli i dzięki jakby pośrednictwu tego biura zostały pierwsze kontakty nawiązane właśnie z Bepoluxem. Ja byłem tutaj w październiku ubiegłego roku na takiej konferencji na biznes lunchu na lotnisku Charleroi, gdzie między innymi nasz region pokazywał swoje walory turystyczne w ramach takiego jakby takiej prezentacji wszystkich regionów polskich. Wydyskutowaliśmy pomysł na prezentację regionu opolskiego właśnie w ramach cyklicznej imprezy Bepoluxu Business Lunchu i efektem tego była dzisiejsza prezentacja przy dosyć dużej frekwencji środowisk gospodarczych. Widziałem paru menedżerów, co mnie satysfakcjonuje.
Przedstawiliście walory inwestycyjne regionu.
Nasze województwo nie jest może województwem największym, najbardziej liczebnym, jeśli chodzi o Polskę. To niewiele ponad 1 000 000 mieszkańców. Niemniej jesteśmy położeni bardzo korzystnie w południowej części Polski, gdzie jest to region najlepiej skomunikowany z Europą Zachodnią, już z praktycznie gotową do końca tego roku autostradą łączącą Niemcy już z Krakowem, gdzie my po drodze w Opolu oczywiście też jesteśmy z tą autostradą skomunikowani i ponieważ ta autostrada u nas już jest od kilku lat, samorządy, gminy, miasta położone wzdłuż tego ciągu przygotowywały jakby tereny inwestycyjne pod jakby rozwój gospodarczy swoich miejscowości. Dzięki temu można powiedzieć, że jesteśmy jednym z kilku województw, które ma najlepszą jakościowo i ilościowo ofertę terenów inwestycyjnych, która została zweryfikowana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie w ramach takiego konkursu Grunt na Medal. I ja przywiozłem te oferty tutaj do Brukseli razem z folderem, który wydaliśmy, w którym promujemy najważniejsze walory gospodarcze regionu opolskiego. No to tyle, jeśli chodzi o opis tego.
Tak, a może jakiś konkretny przykład inwestycji czy projektu?
Trudno mówić o konkretnych miastach naszego regionu, wolałbym mówić jako o całości, ale powiem o jednym przedsięwzięciu. Właśnie w części zachodniej województwa, w powiecie brzeskim, jest taka gmina Skarbimierz, która przejęła tereny po byłym lotnisku Armii Czerwonej. To jest około 300 hektarów gruntów. Władze tej gminy z uporem od wielu lat starały się o to, żeby to odpowiednio zagospodarować, przygotować dla sprowadzania inwestorów. Dzisiaj możemy się pochwalić, iż mamy już na pewno bardzo dużą, znaczącą inwestycję firmy Cadbury Schweppes, jest to firma brytyjska, która zainwestuje 100 milionów euro, budując zakład produkcji gumy do żucia, stwarzając przy okazji 500 miejsc pracy dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Z tego co wiem, takich inicjatyw, może nie aż na tak wielką skalę, wzdłuż autostrady w województwie opolskim jest znacznie więcej. My jesteśmy w czołówce najbardziej przychylnych województw w Polsce kapitałowi zagranicznemu. W rankingu ogólnopolskim, jeśli chodzi o nasycenie tych inwestycji zagranicznych, jesteśmy gdzieś na 6. miejscu, a myślę, że patrząc na to, co w tym roku się u nas dzieje, bo i firma Haba Beton i rozmowy dotyczące już powiedzmy technologii teleinformatycznych, być może ten wynik poprawimy.
Słyszeli Państwo rozmowę przeprowadzoną w Brukseli z Józefem Kotysiem, wicemarszałkiem województwa opolskiego.
Tu Paryż, RFI. Następna pozycja naszego programu to kronika wyznaniowa Anny Bernhardt.
Tłumnie i głośno było w tym tygodniu na placu przed katedrą Notre Dame, placu od niedawna nazywanym również imieniem Jana Pawła II. Do licznie przybywających tu turystów dołączyli sympatycy radia Notre Dame, które zainstalowało się na kilka dni pod namiotami na placu w centrum zaimprowizowanego miasteczka średniowiecznego. A powód tej przeprowadzki ze studia w plener to obchodzone przez radio 25-lecie powstania. Pomysłodawcą projektu założenia tej radiostacji był arcybiskup Paryża Jean-Marie Lustiger, regularny niegdyś, a teraz rzadki już z powodu swej choroby gość na antenie. Radio Notre Dame definiuje się jako radio chrześcijańskie. Jest to radio, które informuje o bieżących wydarzeniach, proponując jednocześnie pogłębioną refleksję na tematy współczesne, uczy i bawi zarazem. Pytany o usytuowanie na scenie politycznej, dyrektor rozgłośni Bruno Courtois odpowiedział mi, że zaproszenie do komentowania wydarzeń i biorący udział w audycjach politycy reprezentują różne kierunki i różne orientacje. A programy słuchane są zarówno przez osoby deklarujące się jako praktykujący katolicy, 50%, 30% słuchaczy to katolicy niepraktykujący, a 20% zalicza się do kategorii inne religie lub bez religii. Wszyscy oni poszukują innego podejścia do informacji, innego spojrzenia na problemy dzisiejszego życia, dzisiejszej Francji i całego świata, podkreśla dyrektor radia. Notre Dame to radio chrześcijańskie, a więc codziennie czytany jest tekst Ewangelii, jest też miejsce na modlitwę, a w niedzielę transmitowana jest na żywo msza z katedry Notre Dame. Ale jego programu to wiadomości dwa razy dziennie transmitowany jest dziennik Radia Watykańskiego po francusku. Sporo miejsca zajmują magazyny z udziałem wybitnych osobistości czy specjalistów. Audycje poruszające aktualne problemy społeczne z życia rodzin, z życia kościoła. Magazyny poświęcone nauce, teatrowi, sztuce i medium. Swoje miejsce na tych falach mają też protestanci i prawosławni, a całość robiona jest przez 40-osobowy zespół, którego średnia wieku wynosi 34 lata. 60 osób współpracuje jako ochotnicy. Według przeprowadzonych badań Notre Dame ma 120 tysięcy słuchaczy tylko w regionie paryskim, a radia można też słuchać w 53 miastach we Francji. Audycje retransmitowane są również w Afryce, Libanie, Quebecu, Tahiti i na Madagaskarze. Liczbę słuchaczy zwiększa też internet, który zniósł wszelkie bariery i granice, jak podkreśla Bruno Courtois, dodając, że teraz można również śledzić w Polsce audycje francuskiego chrześcijańskiego radia Notre Dame. I odnotujmy, co z dumą podkreśla dyrektor, że mianowicie fakt, że rozgłośnia w 70% jest utrzymywana z datków. 20% w budżecie stanowią dochody z reklamy, a brakujące 10% wpłaca diocezja paryska. 25. urodziny radia Notre Dame obchodzone przed katedrą były połączone z akcją zbierania obietnic. Obietnic od słuchaczy, że wpłacą kolejne datki, które są niezbędne dla funkcjonowania rozgłośni. Atmosfera przed katedrą Notre Dame, skąd przez 5 dni nadawano programy, była średniowieczna. Rozmieszczona wokół sklepiki proponowały towary rodem z filmów Mela Brooksa o tamtej epoce. A wszystko w atmosferze zabawy i oczywiście przy dźwiękach piszczałek i tamburynów. 100 lat życzymy więc rozgłośni Notre Dame radiu chrześcijańskiemu i otwartemu na świat jednocześnie.
Rejoignez-nous et venez assister aux nombreuses émissions spéciales que nous animons à cette occasion. Toute l'équipe de Radio Notre-Dame, en compagnie de prestigieux invités, a la joie de vous accueillir au cœur d'un village médiéval pour revivre avec vous ces 25 années d'exception.
25 ans !
Radio Notre-Dame, le 25e anniversaire, toute cette semaine de 9h à 19h, en direct du Parvis Notre-Dame.
Polska we Francji. Audycja RFI pod redakcją Anny Rzeczyckiej. Magdalena Dylewska jest wybitną specjalistką ikon. Sztuki ich malowania uczyła się w Centrum Kultury i Sztuki Prawosławnej Świętego Jana w Rouen we Francji. Jej prace prezentowane są w kościołach i kolekcjach prywatnych w Polsce i na całym świecie. Ostatnia wystawa ikon Magdaleny Dylewskiej miała miejsce w ślicznym pałacyku La Petite Malmaison w podparyskiej miejscowości Rueil-Malmaison, w którym mieszkała niegdyś cesarzowa, a który dzisiaj jest własnością rodziny hrabiego Czarneckiego. Już po raz drugi wystawia pani swoje ikony w tym szczególnym miejscu. Sądzę, że jak trafiła pani po raz pierwszy tutaj do pałacu La Petite Malmaison, no to na pewno przeżyła pani chwilę zachwytu z tego powodu, że właśnie tutaj będzie pani mogła pokazywać swoje piękne ikony.
Niewątpliwie jest to bardzo urokliwe i piękne miejsce ze względu na samą zabudowę pałacową, na wnętrza piękne i z atmosferą bardzo sprzyjającą wystawianiu prac malarskich. A ikon być może w szczególności, ponieważ jest to jednak malarstwo w jakiś sposób nawiązujące do historycznych modeli, do tradycji, a miejsca historyczne jak pałac tutaj właśnie La Petite Malmaison dodają jeszcze waloru takiej wystawie jak moja. Ponadto park, który otacza pałac, jest inspirujący i o każdej porze roku zmienia barwy i zmienia swój nastrój i atmosferę. Także dla mnie jest to szczególny jakiś walor i przyjemność wystawiania w tym miejscu swoich prac.
Wystawiania i malowania, prawda? Bo kończy pani dwie ikony.
Tak,
wcześniej pracuje pani nad ikonami kolejnymi.
Tak, ponieważ to jest moja właśnie druga wystawa po wystawie w 2004 roku, kiedy tutaj pałac brał udział w prezentowaniu polskich twórców i artystów w ramach sezonu polskiego we Francji. W tym roku jakoś doszliśmy do wniosku, że bardziej interesująco i dla mnie, i dla oglądających ludzi będzie pokazanie również warsztatu mojego. Także mam tutaj przygotowany warsztat i kończę ikony, które zaczęłam w Polsce.
Ja jestem ciekawa, dlaczego pani zaczęła malować ikony? Jest pani absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale to niekoniecznie musi się to wiązać właśnie z pracą artystyczną. Jak to się stało w pani wypadku?
W moim wypadku zainteresowania artystyczne były bardzo naturalne, ponieważ pochodzę z rodziny artystycznej. Oboje rodzice studiowali na ASP w Krakowie w czasach powojennych. Także problem twórczości artystycznej był, że tak powiem, na porządku dziennym w rodzinie w czasie mojego dzieciństwa i dorastania. Natomiast jakieś szersze zainteresowania światem, kulturą i filozofią w rezultacie wzięły się również z podróży, które dane mi było odbyć ze względu na pracę ojca jako architekta, także w czasach dziecinnych dużo podróżowaliśmy, zwłaszcza po Bliskim Wschodzie. I stąd jakieś zainteresowania w ogóle kulturą w szerszym tego słowa znaczeniu i filozofią. Także skończyłam Wydział Filozoficzny na KUL-u w Lublinie. A potem specjalizowałam się, już pracę doktorską pisałam o zapleczu filozoficznym teorii ikony u świętego Jana Damasceńskiego, takiego twórcy czołowego filozofii ikony w VIII wieku. Miałam przez całe studia filozoficzne świadomość, że muszę tą teoretyczną bazę jakoś połączyć z praktyką artystycznej twórczości, ponieważ tak jakoś jestem skonstruowana psychicznie, że sama praca teoretyczna mnie nie satysfakcjonuje. Jakoś tak się złożyło, że w tym roku, w którym kończyłam studia, koleżanka, która mieszka tutaj na stałe we Francji, zaprosiła mnie na wakacje, a ponieważ sama uczestniczyła w kursie malowania ikon na południu Francji, zaprosiła mnie, żebym z nią tam pojechała. I jakoś od razu poczułam, że mogę poświęcić temu zagadnieniu dłuższy czas swojego życia, ponieważ zarówno technika malowania ikon, jak i całe zaplecze właśnie filozoficzno-teologiczne bardzo mi jakoś odpowiadały psychicznie. A teraz już po 20 latach malowania ikon, wydaje mi się, że jest to po prostu jest to jakieś zadanie na całe życie.
Pani o filozofii ikony. Ikona ma swoją wielką filozofię.
Ikona w zasadzie bez podłoża filozoficznego jest nieczytelna. Traci swoje jakieś znaczenie i dla odbiorcy, który nie ma tego jakiegoś przygotowania troszeczkę filozoficznego w tym kierunku, nie jest odbieralna w całej swojej głębi. Sama filozofia ikony kształtowała się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, a głównie w okresie 8-9 wieku, kiedy w Cesarstwie Bizantyjskim rozpoczął się wielki spór na temat możliwości przedstawiania wizerunków świętych, a w szczególności Chrystusa jako wcielonego Boga, za pomocą przedstawień artystycznych. Także w ramach tego sporu utworzyły się dwa ugrupowania przeciwników wizerunków świętych, przeciwników ikon i tych, którzy bronili zasadności przedstawień figuralnych w chrześcijaństwie. Ostatecznie ikonoklazm, czyli postawa przeciwników ikon, została potępiona i uznana za herezję. I wizerunki świętych, wizerunki Chrystusa w chrześcijaństwie zostały uprawomocnione na podstawie głównie teologicznego pojęcia wcielenia, czyli tajemnicy, wokół której całe chrześcijaństwo się zrodziło, czyli tajemnicy wcielenia Syna Bożego, czyli samego Boga, drugiej osoby boskiej, w postać człowieka, czyli jakby zmaterializowania się samego Boga, co w jakiś sposób uprawomocnia ludzi do przedstawiania również za pomocą środków materialnych wcielone Słowo Boże.
Czy pamięta Pani, kiedy Pani zobaczyła pierwszy raz w swym życiu ikony?
W zasadzie pierwszy raz zainteresowałam się i zobaczyłam ikony dzięki mojemu koledze, z którym studiowałam i który już wcześniej się interesował ikonami i który pokazywał mi albumy z ikonami i ikony, które starał się sam na własną rękę malować i które strasznie mi się zresztą nie podobały. Także mój pierwszy kontakt z ikonami był raczej negatywny i krytyczny i jakoś zastanawiałam się nawet, w jaki sposób można by ikonę namalować w sposób jakiś piękny. Jakoś zawsze miałam tą świadomość, że stare ikony, mimo splendoru warsztatu i jakiejś mocy duchowej, nie są jakby ostatnim słowem w tym procesie tworzenia ikon. To znaczy, że można w zasadzie teoretycznie stworzyć ikony na równym poziomie, może nawet lepszym.
I takie ikony właśnie Pani tworzy?
Takie ikony chciałabym tworzyć, to znaczy moim celem i pragnieniem jest tworzyć faktycznie ikony święte, które istnieją i są uznawane za na przykład ikony cudowne, które w końcu jakiś artysta kiedyś był, stworzył.
Żeby ikona została uznana za cudowną, nie musi ta ikona sprowokować jakiegoś cudu właśnie?
No tak, dobra ikona powinna wprowadzać obserwatora w stan modlitwy, to modlitwy serca, czyli to stojąc przed dobrą ikoną, faktycznie świętą ikoną, człowiek wrażliwy jakoś na tą sferę duchową, jest niejako wciągany przez święty wizerunek w stan modlitwy, która nie musi się wcale wyrażać słowami, ale jest jakimś pragnieniem serca. Także ikona faktycznie dobra inspiruje do modlitwy. Jeżeli ta modlitwa jest silna, to w zasadzie większe lub mniejsze cuda zdarzają się w życiu chyba każdego człowieka.
Na pewno miała Pani informacje od osób, u których są Pani ikony, na temat wpływu, jaki one miały na życie tych osób.
No, staram się robić ikony według moich możliwości, oczywiście jak najlepiej. I na ogół ludzie, którzy są w posiadaniu moich ikon, są zadowoleni. Są zadowoleni i jakoś mówią, że ta ikona jest jakimś ważnym punktem odniesienia w całej aranżacji wnętrza, czyli także skupia jakoś ich uwagę.
Mówi pani, że chce pani robić lepsze ikony od innych ikon istniejących, ale na pewno wzoruje się pani na ikonach już istniejących, prawda? Jest to wielka tradycja, o której nie można ominąć.
A nie, właśnie cały sekret malowania czy pisania dobrych ikon polega na tym, że malarz ikon bazuje na starych przedstawieniach. I pierwszym w zasadzie krokiem do stworzenia nowej ikony jest kontemplacja starego wzoru, czyli malarz ikon w pierwszym niejako punkcie procesu twórczego musi się zachwycić starym wzorem. Także omijanie starych wzorów w ogóle byłoby sprzeczne z tradycją malowania ikon. Mówiąc, że można teoretycznie stworzyć ikony lepsze, wierzę w to, że po prostu jest to możliwe. Natomiast mój zachwyt starymi wzorami jest w ogóle niepodważalny.
O sztuce ikon i swoich dziełach opowiadała Magdalena Dylewska.
Paryż RFI. Od ikon przeszliśmy właśnie do muzyki polifonicznej, a teraz robimy następny skok z magazynem Piosenka jest dobra na wszystko w redakcji Katarzyny Zawickiej.
W Val-de-Marne zakończył się dzisiaj Festiwal Piosenki Francuskiej. Warto mu kilka słów poświęcić, bo to impreza z długą już i ustaloną tradycją. Po raz pierwszy zorganizowano ją w 1987, w tym roku, więc miało miejsce jej jubileuszowe 20. wydanie. Jej celem jest ukazanie wszystkich twarzy francuskiej piosenki. Rozbrzmiewały tu piosenki m.in. Léo Ferré, Charles Aznavoura, Mouloudiego, Charles Trenetta, Catherine Sauvage, Rita Mitsouko. Przypomnijmy może właśnie na początek grupę Rita Mitsouko.
Sous sa terre.
Festiwal Val de Marne ogląda co roku ponad 35 tysięcy widzów. Odbywa się on w różnych miastach departamentu Val de Marne. W tym roku warto odnotować powrót na scenę Georges'a Moustakiego, Safo śpiewającą utwory Leo Ferré, koncert Maxima Le Forestier śpiewającego Brassensa, czy wreszcie koncert grupy Tête Red. Proponuję Państwu Maxima Le Forestier śpiewającego Brassensa. To, że to Brassens, poznać można już przy drugim takcie muzyki, ale przyznać trzeba, że Maxime Le Forestier nie sili się na oryginalność i być może chwała mu za to.
Voici ce qu'il advint, jadis grosso modo, entre la rue Didot et la rue de Vendre, dans les années 40 où je débarquais de mon Languedon, entre la rue de Vendre et la rue. C'est une belle Gretchen au carrefour du château, entre la rue Didot et la rue de Vendre. Calipige à prétendre jouer les Vénus chez les Hottentots, entre la rue de Vendre et la rue Didot. En signe d'irrespect, je balance aussitôt, entre la rue Didot et la rue de Vendre. En geste de revanche, une patte croche au bas de son dos, entre la rue de Vendre et la rue Didot. La souris grise se fâche et subit au presto, entre la rue Didot et la rue de Vendre. La conne, la méchante va demander ma tête à ses petits poteaux, entre la rue de Vendre et la rue Didot. Deux sbires sont venus avec leur noir manteau, entre la rue Didot et la rue de Vendre. Se pointer dans mon entrée, sûrement pas pour me faire de cadeaux, entre la rue de Vendre et la rue. J'étais alors en train de suer sans réo, entre la rue Didot et la rue de Vendre. De muser les phalanges sur un chouette accord du père Django, entre la rue de Vendre et la rue Didot. Par un heureux hasard, ces enfants de salauds, entre la rue Didot et la rue de Vendre. Un sacré coup de chance, elle met la guitare et les trémolos, entre la rue de Vendre et la rue Didot. Ils s'en sont retournés sans finir leur boulot, entre la rue Didot et la rue de Vendre. Fredonnant un mélange de Lily Marlène et d'Ailiailo, entre la rue de Vendre et la rue. Comme Malraux, entre la rue Didot et la rue de Vendre. Qu'ils aient comme ce branc, compter la musique pour moins que zéro, entre la rue de Vendre et la rue Didot. M'aurait collé au mur avec ou sans bandeau, entre la rue Didot et la rue de Vendre. On lirait quelle navrance mon blaze a connu dans un ex-voto, entre la rue de Vendre et la rue Didot. Au théâtre ce soir, ici sur ces tréteaux, entre la rue Didot et la rue de Vendre. Poussant une autre voilante, y aurait à ma place un autre cabot, entre la rue de Vendre et la rue Didot.
Organizatorzy festiwalu Val de Marne przewidzieli również imprezę dla dzieci i to nawet dla tych najmłodszych. Niektóre koncerty przewidziano dla publiczności powyżej 3 roku życia. Festiwal Val de Marne to jednak przede wszystkim szansa dla młodych wykonawców. Na scenach i pod namiotami festiwalu wystąpiło wielu, którzy jeszcze są mało znani szerokiej publiczności, ale być może właśnie dla wielu z nich ten występ stanie się kolejnym szczeblem do kariery. Jedną z takich piosenkarek jest niewątpliwie Zoé, utalentowana, młoda i w dodatku ładna. Jest Belgijką, ale na scenie francuskiej występuje nie po raz pierwszy. Jest również laureatką Biennale Piosenki Francuskiej.
Bonjour docteur, faut que je m'allonge. Faut m'écouter, me servir d'éponge. Raconte mon grand malheur. Difficile à dire en une heure. Mais voilà, faut que je vous explique. J'ai trop de bonheur, c'est horrifique. J'ai beau chercher un truc pas bien, je deviens dingue. Je deviens dingue. Parce que tout va bien, tout va bien. Un vrai bonheur en masse. Un mec aux petits soins qui jamais ne m'agace. Des amis, des voisins qui sont vraiment sans sas. Une maison, un jardin, j'ai de l'air, de l'espace. Des parents, un petit chien qui sont vraiment coriaces. Sincèrement, tout va bien, j'en peux plus, ça m'angoisse. Alors docteur, je deviens mytho. Je m'invente une vraie vie sans cadeau. Mais faut que je vous dise, y a pas que ça. Je deviens nympho. En plus de ça, je pique les mecs de mes copines. Mais quoi? Mais quoi, je suis mal? C'est pas un crime? Vous comprenez ma maladie? J'ai rien à faire en fait, je m'ennuie. Tout va bien, un vrai bonheur fadasse. Un mec aux petits soins, vraiment inefficace. Des amis, des voisins, des cons et des blondasses. Une maison, un jardin, toujours rempli de parents. Un petit chien, on dirait des carcasses. Hypocritement, tout va bien, ma vie me porte la poisse. Alors docteur, le diagnostic. Pas de pilule, faut pas que je me pique. Comment s'appelle cette maladie? La quoi? La bourgeoisomanie. Faut que je croie. Je donne mon argent à des causes. Des pauvres gens. Jamais de la vie, jamais de la France. Plutôt crever, me donner un franc.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La radio du monde.